Zarządzanie sytuacją kryzysową. 16 czerwca 2008. Od 6 miesięcy saldo wpłat i umorzeń do funduszy inwestycyjnych jest ujemne. Jednak różnią się strategie towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu 7 towarzystw osiągnęło dodatnie saldo. Wśród nich jest TF IPZ-u. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych boleśnie odczuły bessę na warszawskiej giełdzie. Spadki okazały się głębsze niż przewidywano w funduszach, nawet w najgorszych przypadkach. Co kilka lat powtarza się taka sytuacja, nie tylko na polskim rynku. Zarządzanie sytuacją kryzysową to trudna umiejętność. O tym, dlaczego TF IPZ-u mniej boleśnie odczuło skutki załamania kursów akcji i odpływu klientów, rozmawiam z prezesem towarzystwa, Piotrem Gralewskim. Niedawno, gdy przemijała HOSSA, 246 funduszy inwestycyjnych działających w Polsce posiadało aktywa blisko 145 miliardy złotych. Jakimi aktywami dysponowało wówczas TF IPZ-u na koniec 2007 rok? Mieliśmy w aktywach 2,6 miliardy złotych. Jaka jest obecnie wielkość tych aktywów? Podobna. I tu jesteśmy wyjątkiem wśród TFI posiadających aktywa głównie w funduszach otwartych. My właściwie nie zauważyliśmy umorzeń jednostek uczestnictwa naszych funduszy. Jak wiadomo, pozostałe firmy od początku tego roku do kwietnia notowały odpływ środków na poziomie średnio 20%. Dlaczego? Najwięcej straciły fundusze, które były związane z bankami i wcześniej wartość ich aktywów rosła najbardziej dynamicznie. Banki przeżywają swoje 5 minut. Stopy procentowe są wysokie, kończy się cykl ich wzrostu, a do tego dochodzą zawirowania na giełdzie. Inwestorzy zniechęceni niepewnością na rynkach finansowych zamieniają jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na depozyty bankowe. Odbywa się to zwykle tam, gdzie całą operację można przeprowadzić w jednym miejscu, pod jednym dachem, przy jednym okienku. Warto wiedzieć, że bankowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych są w Polsce największe i najsilniejsze. Im stosunkowo łatwo jest pozyskiwać klientów i kapitał, gdyż mają najbardziej rozwiniętą sieć dystrybucji. Jednak tak jak łatwo wcześniej było im pozyskiwać pieniądze, tak szybko teraz je tracą. Tracą oczywiście na rzecz banków, z którymi związane są w grupach kapitałowych. Fakt ten potwierdzają statystyki. Okazuje się, że tylko znikoma grupa ludzi wycofywała pieniądze, by wydać je na bieżącą konsumpcję. Większość szukała po prostu nowego planu inwestycyjnego, nowych sposobów oszczędzania. Konwersja w kierunku lokat jest o tyle zrozumiała, że w okresach niepewności dla wielu może być to atrakcyjna forma oszczędzania. Ale to można interpretować też tak, że klienci TF IPZ-u nie umarzali jednostek w funduszach, bo przy tym samym okienku mogliby je zamienić na polisy ubezpieczeniowe na życie, a osoby, które mają znaczące oszczędności, już takie zabezpieczenia mają, czyli było im trudniej przeprowadzić konwersję i to okazało się bardzo istotne. Jestem przekonany, że w naszym przypadku o takim stanie rzeczy zadecydowało zaufanie klientów i poziom naszych usług, jakość produktów oraz jakość obsługi przez naszą sieć sprzedaży. Relacje z klientami wypracowane przez naszych przedstawicieli są naprawdę silne. Właśnie dzięki temu łatwiej było opanować emocje. Staraliśmy się, by wiedza naszych przedstawicieli o tym, co klient może zrobić w trudnej sytuacji, była możliwie najbogatsza i by byli oni w stanie udzielić rzetelnych informacji. Chcieliśmy wykorzystać po prostu wszystkie atuty sieci sprzedaży PZ-u i to się udało. Spodziewałem się, że pan przyzna, że kilka ostatnich miesięcy to zarządzanie sytuacją kryzysową. Rynek rzeczywiście spadł. W najbardziej dramatycznym miesiącu, styczniu, wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce zmalała o prawie 20%, z czego umorzenia jednostek uczestnictwa przez klientów stanowiły spadek aktywów o 10%. Resztę spowodował spadek cen akcji na giełdzie. Na tle rynku wyglądamy jednak dobrze. Nasz spadek sprzedaży był prawie 10-krotnie mniejszy niż średnia dla wszystkich funduszy i wyniósł jedynie 1,2% wartości aktywów. Dodatkowym czynnikiem, który sprawił, że klienci od nas nie odchodzą, są wyniki zarządzania. Przeciętnie klienci funduszy w wyniku spadku cen tracili od stycznia do kwietnia w każdym miesiącu. Natomiast nasi klienci w lutym i marcu odnotowali nawet niewielki wzrost wartości. Zdecydowanie mniejszy spadek to również efekt struktury aktywów klientów TF IPZ-u. Znaczny odsetek aktywów bowiem jest ulokowany w inwestycjach długoterminowych, na przykład pracowniczych programach emerytalnych i indywidualnych kontach emerytalnych, tak zwany trzeci filar. Z tych powodów u nas sytuacja kryzysowa trwała zaledwie miesiąc, w styczniu. Już w lutym okazało się, że nawet w trudnych czasach to my jesteśmy atrakcyjni dla rynku. Jednak chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno teoria, jak i praktyka pokazują, iż długoterminowe inwestycje mają największy sens. Nic nie przynosi takich efektów, jak systematyczne i długotrwałe inwestowanie. Nie powiedział pan, czy była to dla TF IPZ-u sytuacja kryzysowa. Przyznaję, styczeń to okres zarządzania sytuacją kryzysową, bo aktywa nam spadły, co w czasach giełdowej BES-y zmieniło się w procesie zarządzania firmą TFIPZ-u. W styczniu wyraźnie okazało się, że cały rynek funduszy nie jest przygotowany na BES-y i na tak dramatyczne spadki. Po kilku latach HOSS-y można się było tego spodziewać, jednak ku zaskoczeniu wszystkich spadki na GPW były wyjątkowo głębokie. Wielu ekspertom wydawało się, że tendencja spadkowa już wygasa, gdy nagle następowały kolejne silne sesje spadkowe. W efekcie, bo o to pan przecież pyta, my zaczęliśmy jeszcze uważniej obserwować i analizować rynek, a także naszą sieć sprzedaży. Dlatego dziś jeszcze silniej i lepiej jesteśmy w stanie komunikować się z siecią. Szczegółowo ankietowaliśmy sieć sprzedaży, powstawały raporty o kwestiach, które nurtują klientów. Rozważaliśmy ich przyczyny i staraliśmy się im zaradzić. Zwiększyliśmy też częstotliwość bieżących raportów rynkowych do ludzi prowadzących sprzedaż. Co ważne, w naszej ofercie pojawił się nowy produkt inwestycyjny, przygotowany specjalnie z myślą o sytuacji, z jaką obecnie mamy do czynienia. Mówię o funduszu optymalnej alokacji. Główny zarządzający tym funduszem po zaledwie 5 miesiącach funkcjonowania już odniósł sukces. Rozumiem. Proszę jeszcze powiedzieć, czy, zdaniem pana, fundusze inwestycyjne nie tylko w Polsce nie powtarzają tego samego błędu, cykle koniunkturalne zawsze będą istnieć. Faza pierwsza rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Luty 1992 powstaje Pionier. W styczniu 1994 ma aktywa ponad 1 miliard złotych, a w maju już 2,15 miliardy złotych. Głównym powodem była hossa na GPW. Nadchodzi spodziewana BES-a, tyle że korekta kursów jest silniejsza niż się spodziewano. I na koniec 1995 rok. Aktywa Pioniera to już tylko 0,7 miliardy złotych. A konsekwencje? W 1996 rok WIG rośnie o blisko 90%, a w tym czasie aktywa rynku funduszy zwiększają się w tempie bardzo powolnym. To efekt rozczarowania inwestorów. Po kilku latach sytuacja się powtarza, tyle że jest bolesna dla większej liczby funduszy, które powstały w tym okresie. Pionier stał się ofiarą BES-y w 1994 rok, choć nie brakowało wówczas komentarzy, że stał się też jej przyczyną. Przyznaję, że zarządzający funduszami inwestycyjnymi często są bezradni w takich sytuacjach. Bo jeśli klienci przynoszą pieniądze, stale napływają aktywa, to fundusze muszą przynajmniej część tych środków ulokować w akcjach. Co prawda, w zależności od rodzaju funduszu, portfel można konstruować na różne sposoby, ale nie uda się uniknąć kupowania akcji w ogóle i wykluczyć związanego z tym ryzyka. Czy należało zniechęcać swoich klientów? Racjonalność takiego postępowania dla każdego TFI byłaby wątpliwa. Oczywiście, efekt ostatecznie był taki, że fundusze najpierw przyczyniły się do wywindowania kursów akcji, a później do ich gwałtownego załamania na skutek umorzeń jednostek funduszy i masowego wycofywania pieniędzy. W punktach obsługi klienta niektórych TFI w związku z falą umorzeń aktywów były nawet kolejki. Poza tym, taką falę umorzeń trzeba było sfinansować. Kilka funduszy w innych TFI musiało nawet zaciągnąć kredyty, by wywiązać się ze zobowiązań i sfinansować te umorzenia. Czy teza, że przez te lata fundusze niewiele się nauczyły, jest niezasadna? Mamy już pewną historię funduszy oraz historię giełdy. Wszyscy musimy być świadomi, że inwestowanie to proces na lata. Ci, którzy to rozumieją, nie działają pod wpływem chwili, nie kierują się emocjami, nie reagują panicznie na pewne trudności, które na pewnych etapach procesu inwestycyjnego mogą się pojawić. Klienci, którzy teraz przeżywają kryzys funduszy, nie pamiętają historii z 1994 rok, a to dlatego, że wówczas ludzie jeszcze nie interesowali się inwestowaniem na taką skalę jak dziś. Wówczas chodziło o aktywa rzędu zaledwie 2 miliardy złotych, dziś zaś rzecz dotyczy ponad 100 miliardy złotych i ponad 3 miliony osób, właścicieli tych pieniędzy. Obecna sytuacja i to, co działo się w ostatnich miesiącach, dla wielu ludzi jest zupełnie nowym doświadczeniem. Potrzebne są edukacja i rzetelna wiedza i widzę tu duże możliwości dla pośredników sprzedażowych czy doradców finansowych. Ale czy fundusze pamiętają o przyczynach tego, co wówczas się zdarzyło? Czy też zdolność do popełniania błędów jest nieograniczona? Wracam do tej kwestii. Bo przecież był pan szefem bardzo dużego domu maklerskiego. Ma pan licencję maklerską. Wyprzedzanie zachowań rynku to wyjątkowa umiejętność. Można mieć wątpliwości, czy jest ona w ogóle osiągalna, jeżeli rynek po raz kolejny udowadnia, że w sumie jest nieprzewidywalny. Nam jednak udało się w dużym stopniu przewidzieć jednak zachowania rynku i mamy na to solidne poparcie, bowiem wyniki funduszy z naszej grupy są powyżej średniej rynkowej. My spodziewaliśmy się załamania na GPW, ale zakładaliśmy, że nastąpi to wcześniej, to jest w marcu 2007 rok. Gdyby tak się stało, wówczas spadki, a zarazem straty nie byłyby tak znaczące. Taka jest niestety natura długotrwałych nowych trendów wzrostowych, że po nich zawsze nadchodzi bolesna korekta. Dziś, gdy o tym rozmawiamy, jest już czerwiec, a dopiero teraz o pewnych spółkach z GPW możemy powiedzieć, że ich rynkowa wycena jest niedowartościowana w stosunku do analizy fundamentalnej tych spółek. Czy jednak nie są to skutki także błędów analityków domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, że zbyt długo podtrzymywali rekomendacje kupuj dla spółek? Na analityków spada deszcz krytyki przy każdej bessie. Nie dotyczy to zresztą tylko Polski. Taki deszcz pada na całym świecie. W sytuacji, gdy hossa trwa, choć jej kres powinien rychło nastąpić, analitycy są w mało komfortowej sytuacji. Nawet gdy cena akcji dalece odbiega od fundamentów, rynek ciągle szuka uzasadnienia dla dalszych wzrostów, ciągle doszukuje się nowych, pozytywnych informacji. Jeżeli analityk zmieni rekomendację na negatywną, a ceny będą nadal rosły, zostanie on fatalnie oceniony i przez środowisko, i przez inwestorów. Tu wchodzimy już w sferę psychologii. Naturalne jest dążenie do utrzymania pozytywnej rekomendacji. Zadaniem analityka jest opisywanie rzeczywistości opartej na faktach i liczbach, a nie na emocjach. Jeśli cena rynkowa odrywa się od wyceny fundamentalnej, to czym można to uzasadnić? Czy to jest jeszcze rzeczywistość analityka, czy już nie? Odpowiedź jest jednoznaczna. Ponadto, rekomendacje sporządzane są okresowo, po przekazaniu nowych danych finansowych przez spółkę i po rozmowach z jej zarządem. Wyniki finansowe prezentowane są co kwartał, więc istnieje co najmniej 3-miesięczna inercja. A może rację ma George Soros? Opublikował w Financial Times artykuł, w którym optuje za zwiększeniem nadzoru nad funduszami inwestycyjnym. Z interpretacjami ogłaszanymi przez George'a Sorosa jest zawsze ten problem, że pojawia się wątpliwość, czy to, co proponuje, nie sprzyja przypadkiem jego własnym interesom. Osiągnął on znaczące sukcesy przy okazji kryzysów różnej natury, ale wiemy, że nie jest nieomylny. Przyznaję jednak, że możliwość bardzo wysokiego lewarowania się funduszy hedgingowych przy ich działaniu na rynku globalnym z wykorzystywaniem często egzotycznych instrumentów finansowych może wywoływać niekontrolowane ryzyko i potencjalny efekt domina. TFI to szczególny obszar inwestycji. Profesor Leszek Dziawgo w książce Private Banking przypomina przecież, że jedyne ryzyko, jakie ponoszą towarzystwa funduszy, to utrata reputacji, bo fundusze nie są właścicielem majątku o wielkiej wartości księgowej, którym w procesie upadłości można rekompensować straty wierzycieli. To oczywistość. Może zawiera się w tym przestroga, o której trzeba częściej przypominać. Wiadomo, jaki produkt sprzedajemy i mogę zapewnić, że jako TFI PZU dokładamy wszelkich starań, aby ten produkt był najlepszej jakości. Od funduszy oczekuje się szczególnie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji, a to z kolei wiąże się już z większym ryzykiem dla inwestorów. Należy pamiętać, że instrumenty o wysokiej stopie zwrotu i niskim ryzyku nie istnieją. W funduszach obowiązuje zasada człowieka roztropnego. Stara zasada z 1892 rok. Powiernik jest zobowiązany do stosowania takiej roztropności, takiej skrupulatności w zarządzaniu tym, co mu powierzono, jak ogólnie rzecz biorąc działałby według swojego uznania inteligentny człowiek roztropny w zastosowaniu do swych własnych interesów. Ta roztropność jest dla nas jak cnota biblijna i staramy się ją przekładać na zarządzanie towarzystwem funduszy. Na każdym etapie tworzenia produktu przykładamy dużą wagę do tego, by produkt był dobrze sparametryzowany, by zawsze był właściwie dopasowany do każdego klienta. Stąd mniejszą uwagę przywiązujemy do zmieniającej się mody i opakowania produktu. Cieszę się więc, że w naszej rozmowie zacytowana została zasada człowieka roztropnego. Przed rokiem takie samo pytanie zadałem w wywiadzie z Bogusławem Grabowskim. Prezesem TFI Skarbiec też cieszył się, że ta zasada została przywołana, ale tu jest pewna pułapka. Profesor L. Dziawgo, cytując tę zasadę, przestrzega jednak przed tym, że roztropny inwestor udowadnia skrupulatność swojego działania w sposób najprostszy. Postępuje tak, jak jego koledzy z rynkowego otoczenia. Ta zasada prowadzi zatem do zachowania stadnego? Nie uważam, aby cechą człowieka roztropnego było postępowanie zgodne z zachowaniami innych ludzi, a wręcz przeciwnie. Nie, z tym nie mogę się zgodzić. Prezes TFI Skarbiec również temu zaprzeczył. Roztropność pojmuje jako postępowanie, które nie jest związane z działaniem stadnym czy instynktownym, konformizmem czy nonkonformizmem. Roztropność to działanie świadome, głęboko przemyślane, ze świadomością wszystkich jego konsekwencji. W przypadku, o którym mówimy, będzie to dotyczyło nie ulegania chwilowym pokusom, trendom, które przecież dają tylko chwilowy efekt. Wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny stosować tę zasadę, to jest kanon. Nie wiem, czy wszystkie fundusze podobnie postępują. Te, które tak czynią, mają długoterminowe cele i rzetelnie informują o tym swoich klientów. My uświadamiamy, że inwestowanie w TFI PZU najczęściej związane jest z 3-5-letnim horyzontem w zależności od typu funduszu. Pragnę podkreślić, że nie utworzyliśmy żadnego funduszu, który byłby efektem trendu wynikającego z krótkotrwałej mody. Czy cechą nieroztropności należałoby obciążać tylko klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych? Jak już wspomniałem, spodziewaliśmy się, że załamanie na GPW nastąpi wcześniej, niż to się stało. Dlatego w czerwcu 2007 rok, podczas cyklu podróży po Polsce, wspólnie z Vontobel AG, jednym z naszych partnerów, przestrzegaliśmy inwestorów, że sytuacja nie jest normalna, że są zbyt wysokie stopy zwrotu i hossa musi się wkrótce skończyć. Człowiek roztropny powinien wykorzystywać okazję, ale musi mieć świadomość, że takie sytuacje jak w pierwszym półroczu 2007 roku nie trwają wiecznie. Powstawały różne teorie dotyczące cyklu koniunkturalnego. Wszystkie zawodziły. Przyszłość jest nieprzewidywalna. Na studiach miałem profesora, który zajmował się taksonomią numeryczną. Twierdził, że ekonomia nie jest żadną dyscypliną naukową. A to dlatego, że nauka opiera się na doświadczeniach oraz eksperymentach, przy założeniu, iż to wszystko uda się powtórzyć. Jeśli nie ma elementu powtarzalności, to ekonomia nie jest nauką, w przeciwieństwie do matematyki czy fizyki. Ekonomia pozostaje zbiorem doświadczeń historycznych, twierdził mój profesor. Przyznaję, że jest to dość ortodoksyjny pogląd. Oddaje jednak słabość ekonomii, powstają pewne teorie, które są później obalane, w ich miejscu pojawiają się nowe. Z podobnym skutkiem mówię o tym, ponieważ w przypadku rynku kapitałowego prognozowanie jest wróżeniem z fusów, którego prawdopodobieństwo daje się zwiększyć poprzez wiedzę z przeszłości, ale nawet co do tego nie możemy mieć pewności. Podczas panelu dyskusyjnego organizowanego na GPW przez naszą redakcję powiedział pan, że trudno oczekiwać, iż fundusze będą trafnie oceniać przyszłość, skoro nawet decyzje Rady Polityki Pieniężnej są decyzjami ex post. Wspomniałem wówczas o tym, aby podkreślić, że nawet Rada Polityki Pieniężnej nie jest w stanie trafnie przewidzieć przyszłości. Działania RPP mają charakter akomodacyjny, co oznacza, że Rada odpowiada na sygnały napływające z gospodarki, na przykład dostosowując stopy procentowe do sytuacji, reagując na inflację. Najbardziej ceniona metoda wyceny przedsiębiorstw, jaką jest DCF, jest bardzo wrażliwa na stopy procentowe. Inflacja wpływa więc dodatkowo niekorzystnie na wartość spółek, które są w portfelach funduszy. Na szczęście, zmiany stóp przez RPP są zjawiskiem przewidywalnym. Jest to raczej kwestia tego, czy zmiana stóp nastąpi w tym, czy w dopiero kolejnym miesiącu. My pół roku temu też wiedzieliśmy, że mamy czas wzrostu stóp procentowych i to uwzględnialiśmy. Inflacja jest ważna przy DCF, jednak nie ma tak istotnego wpływu na dobór portfela spółek, których akcje kupujemy. Dla rynku długu istotne jest, kiedy będzie szczyt takich zmian, bo zmiana takiego trendu determinuje ważne decyzje inwestycyjne. Czy w swej strategii TFI PZU odróżnia się od innych towarzystw funduszy? Naszą strategią jest tworzenie warunków, które dadzą naszym klientom maksymalnie duże możliwości inwestycyjne w długim horyzoncie czasowym. Jestem przekonany, że to jest metoda na osiągnięcie sukcesu. Czy ostatnie miesiące spowodowały zmianę strategii TFI PZU? Nie. Już wcześniej istotny był problem, że wspominany horyzont czasowy w rozumieniu naszych klientów jest krótki, o wiele krótszy niż w innych krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Dlatego realizując strategię, mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby przekonać naszych klientów, że w ich interesie jest bardziej perspektywiczne inwestowanie długoterminowe, pomimo różnych fluktuacji na rynku, które mogą wywoływać chwilowe niepokoje. Inwestowanie jest dobrym pomysłem na zyski, na skuteczne pomnażanie kapitału, ale nie sposób osiągnąć tego celu w krótkim czasie. I to mówimy naszym klientom. W czym strategia TFI PZU różni się od strategii innych TFI? Jesteśmy niepodobni do żadnego z towarzystw funduszy inwestycyjnych, dlatego że mamy bardzo duży udział długoterminowych aktywów. Mamy ponad 500 milionów złotych ulokowanych w programach emerytalnych. W naszej strukturze aktywów jest to bardzo istotne. Inne TFI nie mają tak dużego udziału tzw. trzeciego filaru. Hipoteza. PZU Życie sprzedaje polisy ubezpieczeniowe. To kontrakt wynikający z prognoz demograficznych, który w swej perspektywie najbardziej jest zbliżony do obligacji korporacyjnych. Dlatego TFI PZU powinno być zainteresowane rozwojem rynku obligacji korporacyjnych. Czy ta hipoteza jest słuszna? W moim przekonaniu obligacje korporacyjne nie mają wiele wspólnego z prognozami demograficznymi. Jesteśmy jednak zainteresowani rozwojem rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, ponieważ przydałyby się duże płynne emisje, zwłaszcza w publicznym obrocie. Czy kupiłby pan obligacje Disneya czy Boeinga z 50, a nawet 100-letnim terminem wykupu, gwarantujące stałe oprocentowanie? Bo takie były emitowane? Wkraczamy w temat cyklu życia firm, w kontekście globalnym. Ulega skróceniu i z tym związana jest narastająca niepewność. To dobry pretekst, by teraz przywołać historię warszawskiej giełdy. Elektrim był jedną z kilku najważniejszych spółek na GPW tylko kilka lat, a jak wiele się zmieniło. Możliwe, że tego emitenta w ogóle nie będzie. Spór o jego losy jest skomplikowany, a straty inwestorów, co tu kryć, bardzo duże. Na globalnym rynku ciągle rośnie znaczenie fuzji i przejęć. Transakcje M. Ampersanta też nasilają obawy o przyszłość emitentów akcji. Ulokowanie na rynku 100-letnich obligacji Disneya zakończyło się sukcesem, ale ja to traktuję jako ewenement. Uważam, że emitentowi bardzo trudno projektować konstrukcję finansową z bardzo długim terminem wykupu, pomimo że zarząd takiej firmy przygotowuje emisję, które będzie musiał spłacać kolejny z następujących po sobie zarządów spółki. To przypomina sytuację związaną z długiem publicznym. Przyszłe pokolenia będą się martwić, co z tym zrobić. Tylko nieliczne, wyjątkowe korporacje mogą sobie pozwolić na emitowanie obligacji o tak odległym terminie wykupu, dlatego jest to dla mnie temat jedynie do teoretycznych rozważań. GPW przyznaje, że chętnie widziałaby obrót obligacjami, ale takiego obrotu nie ma, a warszawska giełda jest przez to specyficzna. Nie ma popytu czy nie ma podaży? W latach 1996-1997 były plany zintegrowania obrotu papierami korporacyjnymi na jednej platformie. Rozważano, że to może być CETO. Papiery korporacyjne są bardzo różne, mają różne konstrukcje prawne. Dla wschodzącego rynku okazał się bardzo istotny problem ich standaryzacji między innymi ze względu na koszty dla spółek. Koszty są duże, a banki nie bardzo chciały dzielić się zyskami z potencjalnym operatorem. Obligacje korporacyjne istnieją więc w Polsce, ale pozostają poza giełdowym obrotem. Przez to rynek długu jest mniejszy, niż mógłby być. Cóż, taka jest rzeczywistość. Czy to pana martwi? Gdyby spółki notowane na GPW emitowały obligacje korporacyjne, jakim terminem wykupu byłby pan zainteresowany? 5-letnia perspektywa byłaby dobra, zważając na cykl życia firm. Nie proponuję tym samym żadnych zmian. Tak teraz jest. Obligacje są krótkie i są rolowane. To prostsze niż zbudowanie wieloletniego projektu inwestycyjnego finansowanego poprzez obligacje. Jednak na rozwiniętych rynkach istnieją bardzo różne instrumenty, jak choćby Tracking Stockes. Są atrakcyjne, bo dotyczą konkretnego przedsięwzięcia, z jego określoną stopą zwrotu i ryzykiem. Jeżeli aktywa są atrakcyjne, to inwestorzy zawsze się pojawią. Problemem może być infrastruktura bądź ocena poziomu bezpieczeństwa dla danej inwestycji. Zapewne jest to kwestia dojrzałości rynku. Ciekawych pomysłów dotyczących GPW jednak nie brakuje. W. Krukesa. Spółka związana z branżą jubilerską chce wprowadzić na publiczny rynek spółkę zależną Denizler z branży odzieżowej. A fakt, że doszło do przejęcia Krukesa przez Wistulę, nie musi zablokować tych planów. Dla mnie jest to ciekawe, ale to nie jest istotne dla strategii TFIPZ-u. Cztery towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają udział w rynku przekraczający 10%. Kilka innych ma udziały 2-4%. W tym gronie jest TFIPZ-u. Jak powinien zachować się gracz, który ma właśnie takie udziały w rynku? W jakim kontekście powinien myśleć o tworzeniu przewagi konkurencyjnej? Nasze ambicje są daleko większe. Pracujemy nad rozwiązaniami, aby zwiększyć nasz udział w rynku i zrealizujemy je. Wielka czwórka ma być wielką piątką? To sensowny scenariusz, śmiech. A sposób realizacji? Fuzje i przejęcia? Niewykluczone, choć trzeba pamiętać, że przy takich transakcjach w wyniku przejęcia aktywa funduszu stopnieją i klienci odejdą. Jeśli tak, to będzie to rozwój organiczny, alternatywny wobec transakcji. M. Ampersand. A. Zapewne powinniśmy wykorzystać naszą przewagę wynikającą z udziału w funduszach emerytalnych. Tu mamy około 30%. Udział w rynku. To brzmi enigmatycznie. Nic w tym dziwnego, gdy bliska jest realizacja ofensywnej strategii. Zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach. Kiedy je poznamy? Nic więcej nie mogę dziś powiedzieć. Dziękuję za rozmowę.